Zaczniemy nasze rozważanie dzisiaj od prostej ilustracji, bo w takich warunkach to obawiałem się, że jak jakaś bardziej zawiła ilustracja gdzieś nam umknie z powodu tego właśnie, że coś się wokoło dzieje, czy pada, czy ptaki śpiewają, czy ktoś się ubrał dziwnie, albo coś jeszcze. Więc wyobraźmy sobie, że jedziemy swoim samochodem gdzieś tam hen daleko i nam się ten samochód popsuł. A że nie jest to jakiś tam wspaniały samochód, to by najłatwiej było ten samochód zostawić i wziąć sobie taksówkę, pojechać dalej i zapomnieć o tym samochodzie. Bo naprawa, bo kłopoty z transportem i tak dalej, to lepiej byłoby go zostawić. Ale nie zostawiamy tego samochodu. Nie zostawiamy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przywiązani do niego. Może nawet jesteśmy źli na niego, bo już nie jeden raz nas zawiódł. Może nawet czasem widzicie nas w takich filmach, jak ktoś kopie ten samochód, że się grat popsuł znowu i tego. Nie, że jesteśmy przywiązani. Nie zostawiamy go, organizujemy transport. Czym prędzej staramy się go zabrać z tego miejsca, w którym został, ponieważ ten samochód jest przypisany do naszego imienia i nazwiska. I jeżeli byśmy go gdzieś zostawili, to tak zwane służby, wiecie, by doszły, czyj to grat jest i my byśmy mieli kłopoty. Dlatego my zabieramy swój sprzęt, nie zostawiamy swojego sprzętu. Czy ten obraz jest w miarę zrozumiały? Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj dowiedzieli się czegoś o Bogu, o naszym Bogu, który nam teraz deszczyk spuścił na głowę. Coś bardzo ważnego, co ma wpływ, co powinno mieć wpływ na nasze życie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnemu słowu, które Bóg powiedział kiedyś do Izraelitów przez Samuela. Przeczytam te wersety, wy zaczniecie kojarzyć to miejsce. Wielu będzie wiedziało, skąd ta historia. Ale potem, jeżeli ktoś nie kojarzył, to parę słów też wyjaśnimy tego tła, w jakim się to odbyło. Otóż w pierwszej księdze Samuelowej, 12 rozdziale, jest napisane tak, 20 werset. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. W jakich okolicznościach padły te słowa? Kojarzycie? Wtedy, kiedy Izrael zażądał króla. Bardzo chcieli mieć swojego króla, tak jak inne narody. I to bardzo się Bogu nie spodobało. To nie podobało się także prorokowi Samuelowi, który przez ładnych parę lat prowadził ten naród, przekazywał im słowo od Boga, radził im, zajmował się ich sprawami, rozsądzał ich problemy. Nie podobało się to i prorokowi, i nie podobało się Bogu. Co na ten temat powiedział Bóg? W 8 rozdziale 1 Samuelowej czytamy tak, w 6 wersecie. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawę. Modlił się więc do Pana, ale Pan powiedział: posłuchaj głosu ludu, zrób o co Cię proszą, bo to mnie Tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym ja był ich królem. Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucali mnie, aby służyć innym bogom. To samo dotyka dziś Ciebie. Ale teraz posłuchaj ich głosu. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował. Izraelici w jakimś sensie wzgardzili Bogiem. Już nie chcieli, żeby było tak, że doraźnie, w różnych sytuacjach, zależnie od okoliczności, żeby Bóg bezpośrednio do nich się zwracał przez swojego proroka, tylko chcieli mieć swojego władcę, swojego prawdziwego takiego króla z koroną, tak jak wszystkie inne narody wokoło. I Bóg, chociaż jak przeczytaliśmy, widział, że oni nim wzgardzili, nie docenili tego, jak Bóg ich cudownie wyprowadził z niewoli w Egipcie, jak ich prowadził przez 40 lat po pustyni, jak ich prowadzał do ziemi obiecanej. Nie docenili tego, tylko się sercem zwrócili ku temu, jak to mają wszyscy inni ludzie, jak mają inne narody. Chociaż go to bardzo zasmuciło, to jednak powiedział: zgoda, niech tak będzie. Tylko że w tej sytuacji już ten naród będzie miał nowe wymagania, będzie miał nowe obowiązki. I Bóg powiedział Samuelowi, jak pamiętamy z Biblii, żeby poinformował wszystkich ludzi, poinformował Izraelitów, jakie będą w związku z tym teraz nowe wymagania. Jeśli zapanuje nad wami król, musicie liczyć się z tym, że będzie on brał waszych synów, obsadzał nimi swoje rydwany, czynił z nich swoich jeźdźców, puszczał biegiem przed swoim rydwanem, wyznaczał ich na dowódców tysięcy lub wodzów pięćdziesiątek, zatrudniał przy oraniu swych pól, przy zbiorze swych żniw, przy wyrobie uzbrojenia, osprzętu dla rydwanu. Będzie też brał wasze córki do prac porządkowych, do gotowania i robienia wypieków. Ponadto weźmie wasze najlepsze pola, winnice i oliwniki i da swoim sługom. Obłoży dziesięciną plony waszych pól i winnic, a to, co w ten sposób uzyska, przekaże swoim urzędnikom i dworzanom. Wasze najlepsze sługi, służące, młodzież oraz osły zatrudni przy swoich pracach. Pobierze dziesięcinę od waszych stad, a wy będziecie mu za sługi. A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was króla, wówczas Pan was nie wysłucha. Lud jednak nie chciał posłuchać głosu Samuela. To nic, powiedzieli. Niech zapanuje nad nami król. Chcemy być jak wszystkie inne narody. No i co z takimi zrobisz? Uparli się, że tak i nie inaczej. Gdy potem Samuel do nich przemówił, zrozumieli, że nie zrobili dobrze, bo się to Bogu nie spodobało. Bóg pokazał też swój gniew z tego powodu, że oni tak się mocno skierowali ku temu, co widzieli w innych narodach. Izraelici powiedzieli wtedy do Samuela: pomódl się za swoje sługi do Pana Twojego Boga, żebyśmy nie powymierali, bo do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy nowe zło, domagając się dla siebie króla. W szczegółach tę historię możemy sobie wyczytać w pierwszej księdze Samuela. A ja chciałbym teraz tylko wziąć parę wniosków z tej historii, które pomogą nam spojrzeć na własne życie i na to, na co możemy liczyć ze strony Boga w naszym życiu. Otóż po pierwsze jest tutaj ta myśl, że Izraelici uznali w pewnym momencie, że popełnili błąd, że jednak wzgardzili Bogiem przez tę swoją postawę. I to spowodowało, że byli w takim stanie serca, że mogli pójść już dalej tą drogą, żeby nie dbać o swoje relacje z Bogiem. To jest tak, jak właśnie człowiek uświadomi sobie, że zgrzeszył, że popełnił zło, to i przychodzi taka myśl, taka pokusa, takie niebezpieczeństwo, że a skoro już zgrzeszyłem, skoro już zawaliłem, to już mogę, to po prostu, a niech tam, to już będę robił tak, jak zrobiłem. I dlatego Samuel zwrócił się do Izraelitów i powiedział: wy wprawdzie popełniliście tę niegodziwość, ale nie odstępujcie od Boga, bo to byłoby pójściem za marnościami. Nie przyniosłoby wam ono żadnej korzyści, ani nie zapewniły ratunku, właśnie dlatego, że są marnościami. Jeżeli zwrócicie się do tego, co jest nicością, jeżeli zwrócicie się do tych bożków, które mają te inne narody, do ich stylu życia, do ich sposobu życia, do ich bezbożności, to tak naprawdę zostajecie na lodzie. To naprawdę nic już wam nie zostaje. Nie ma już żadnej nadziei. I dlatego wezwał Izraelitów do tego, żeby dalej służyli Panu. Pomimo tego, co zrobili, żeby dalej służyli Bogu. Ale nie odstępujcie już więcej od Pana. Służcie Panu całym sercem. Dalej mówił: tylko żyjcie w bojaźni Pana i służcie Mu wiernie z całego serca, szczególnie, że przekonaliście się, jak wielki On jest wobec was. Rolą Samuela w tej sytuacji, gdy Izraelici po wzgardzeniu Bogiem i po opowiedzeniu się za tym, że chcą być tak jak inne pogańskie narody, mieć swojego króla, rolą proroka Samuela było to, żeby utrzymać Izraelitów w tej myśli, żeby nie rezygnowali, żeby mimo wszystko, mimo tego błędu, żeby jednak trwali przy Bogu, ponieważ Bóg dał im obietnicę swojej przychylności pomimo ich grzechów. Tak, Pan nie porzuci swojego ludu ze względu na swoje wielkie imię. Pan bowiem sam zechciał przyjąć was za swój lud. Innymi słowy, Bóg powiedział do Izraelitów: chociaż wy mną wzgardziliście, chociaż się ode mnie odwróciliście, to ja tak nie zrobię. Ja nie odwrócę się od was. Ja was nie porzucę, nie zostawię was, ponieważ jesteście moim ludem. Ja was wybrałem. Moje imię zostało wezwane nad wami. Ja nie jestem taki jak wy. Ja dalej będę was prowadził. Ze względu na swoje wielkie imię tego nie zrobię. I to jest piękna historia. Bóg postanowił, że taki będzie w stosunku do tego ludu, który nim wzgardził, nie dlatego, że ci ludzie byli tacy wspaniali, ale dlatego, że On jest miłością. On jest taki z natury, że On swojego nie zostawia. On swojego nie porzuca. On ich wybrał i obiecał, że będzie dalej ich prowadził. Mało tego, przeczytaliśmy, że również prorok Samuel jako przedstawiciel Boga wydaje im świadectwo, daje takie zapewnienie, że on też ich nie zostawi. Również ja daleki jestem od zgrzeszenia przeciw Panu i od zaniechania modlitwy za wami. Przeciwnie, będę was uczył, jak postępować w sposób godny i prawy. I to jest piękna myśl, że Samuel, który reprezentował Boga w tej całej historii, chciał być taki jak Bóg. Chciał naśladować Boga. Bóg powiedział, że się nie odwróci, nie porzuci swojego ludu i Samuel wyszedł do nich i powiedział: ja też was nie porzucę. Chociaż popełniliście błąd, chociaż skręciliście mnie w tę stronę, co trzeba, ja dalej będę się wami zajmował, dalej będę was uczył dróg Bożych, dalej będę przemawiał w imieniu Bożym. No i oczywiście na końcu tej naszej historii jest przestroga. Jeśli jednak uprzecie się przy swojej niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król poginiecie. I chciałbym, żebyśmy tę historię, czy ona jest w miarę zrozumiała, chciałbym, żebyśmy uchwycili to tło, bo teraz przejdziemy do zastosowania. Teraz zastanowimy się, jak ta historia może być w naszym życiu, tutaj, teraz zastosowana, bo tu przecież o to chodzi. Wszystko, co jest napisane w Biblii, co było napisane w Starym Przymierzu, zostało napisane dla naszego pouczenia, dla naszego zbudowania, żebyśmy mieli jakąś pociechę z Pism, jak mówi Słowo Boże w liście do Rzymian w 15 rozdziale. No więc teraz spróbujemy to zastosować. Biblia mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy zgrzeszyli, mówi Pismo, i brak im chwały Bożej. To nie tylko Izraelowi się przytrafiło, że zapatrzył się na pogańskie narody i zapragnął tego samego, co mają te narody. Nam się też to przytrafiło. My też wszyscy poszliśmy swoją drogą. Nam też zdarzyło się nie raz w naszym życiu, że popełniliśmy jakiś błąd. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, mówi Słowo Boże. Ale tu w tym gronie zdarzyło się nam i to szczęście, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, że Bóg nas nawiedził, że dotarła do nas Ewangelia o Jezusie Chrystusie i w Niego uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy, że On zmarł za nasze grzechy, aby nam wszystko przebaczyć, aby nas oczyścić od naszych win, aby nas usprawiedliwić w oczach Bożych, aby nas pojednać z Bogiem. Uwierzyliśmy w to. Narodziliśmy się na nowo i teraz jesteśmy już nowym stworzeniem. Zostaliśmy usynowieni przez Boga. Jesteśmy, mówiąc innymi słowy, Jego własnością. Czy żyjemy, czy umieramy? Teraz Pańscy jesteśmy, mówi Biblia, tak czy nie? I my w to wierzymy. Wierzymy, że nie jesteśmy już obcy dla Boga. Jesteśmy Jego domownikami. Mamy Jego DNA. Jesteśmy już z Nim w jednej rodzinie, o tak byśmy powiedzieli. A Jezus jest naszym najstarszym bratem, jak mówi Słowo Boże. I Boży plan dla każdego chrześcijanina wierzącego w Boga człowieka jest następujący, że mamy się trzymać Słowa Bożego. Zgadzacie się z tą myślą? Że to jest Boże życzenie, Boża rada, a nawet byśmy powiedzieli polecenie. Trzymać się Słowa Bożego. Cytujemy często te teksty z Jozuego 1:8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślej o niej we dnie i w nocy, aby czynić wszystko ściśle, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Lubimy psalm pierwszy, którym jest wyraźnie napisane: błogosławiony mąż, który nie kieruje się radą bezbożnych, nie siedzi w gronie szyderców, nie stoi na drodze grzeszników, ale ma upodobanie w zakonie Pana i Jego zakon rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, tak? Liść niezmiennie, a wszystko, co uczyni, co postanowi, to się mu powiedzie. Takie mamy obietnice Słowa Bożego, bo taka jest wola Boża dla ludzi wierzących. Ale obserwujemy w swoim życiu i wokoło siebie, że mamy ciągle tendencję do robienia czegoś po swojemu. I chociaż wiemy, jak mówi Słowo Boże, jak powinniśmy postąpić, to jednak gdzieś nas kusi, żeby skręcić, żeby zrobić po swojemu, żeby, bo tak nam się wydaje, że będzie lepiej. Popatrzymy, że oni tak robią i oni nie chodzą w niedzielę na nabożeństwa i wszystko jest w porządku. I dalej są wierzący, weź im powiedz, że oni są niewierzący. Po co moknąć, po co tu przychodzić, po co się tutaj narażać na chorobę i tak dalej. No i mamy takie czasem myśli, żeby zrobić po swojemu. Zrobić, bo nam się wydaje, że będzie lepiej. I gdy podejmujemy jakiś krok, który wykracza poza te zasady Słowa Bożego, to wpakujemy się często w sytuację, która postawi przed nami nowe wymagania. Postawi przed nami jakieś nowe okoliczności, które będziemy musieli już udźwignąć. Bo nieraz jest tak, że jak żyjesz według Słowa Bożego, to cię chroni łaska Boża i możesz spokojnie zawsze zawołać do Boga, możesz być spokojny w każdych warunkach, czy jest dobrze, czy jest źle, ponieważ jesteś na drodze właściwej. Natomiast kiedy zejdziesz z tej drogi i się wpakujesz w jakieś tarapaty, no to musisz jakoś je teraz udźwignąć, coś sobie z nimi jakoś poradzić. I są takie sytuacje, w których dochodzi do tego, że chrześcijanin popada w coś, czego nie musiał przeżywać. Tak jak Izraelici nie musieli sobie wybierać króla, nie musieli brać wobec tego tych wszystkich obowiązków, których żeśmy przeczytali. Mogli po prostu żyć, wielbić Boga, żyć dla Niego i mieli proroka w razie czego, mieli Torę i gdy byłaby sytuacja jakaś, on by bezpośrednio do nich mówił. Ale oni chcieli króla. I w związku z tym już mieli szereg obowiązków związanych z tym królem. I może być tak na przykład, że chrześcijanin szuka jakiegoś lepszego bytu dla siebie, większych pieniędzy, lepszych jakichś tam możliwości rozwoju i tak dalej, spełnienia jakichś swoich marzeń, wejdzie w jakąś relację, w jakąś spółkę z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi bezbożnymi. Bo nieraz takie pokusy do nas przychodzą, jak to w przypowieściach w pierwszym rozdziale czytamy, zwiąż swój los z naszym. Wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. No to jest oferta. Razem zrobimy pieniądze, razem zrobimy biznes. Sam to jest ci trudno. Zwiąż swój los z naszym. Biblia mówi, synu mój, nie idź z nimi ich ścieżką. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Nie idź tą drogą. Tak mówi Bóg. Gdy bezbożni nas kuszą i zachęcają, żebyśmy weszli z nimi w relację, weszli w jakąś spółkę, w jakiś wspólny interes, Bóg mówi, nie wchodźcie w taką spółkę z ludźmi bezbożnymi. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian wręcz apelował do ludzi wierzących, przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Nie ma wspólnoty, nie ma i dlatego nie wprzęgajcie się w jarzmo z ludźmi niewierzącymi. Ale my często w coś takiego się wpakujemy. Chociaż wiemy, że nie powinniśmy, chociaż Biblia mówi, że nie, ale my tak zrobimy jak Izrael, a jednak my chcemy króla. Chociaż Bóg wyraźnie mówił, żeby nie, ale oni jednak chcieli. I my też czasem mówimy, no dobra, Biblia Biblią, ale trzeba żyć, trzeba utrzymać rodzinę, trzeba się rozwijać. No z kim, z tymi wierzącymi, to bidaki wszystkie, ja z nimi spółki nie za, oni nie mają pomyślunku, oni tam, gdzie to, ja muszę, o ten to jest, o jaki biznes robi, nie? Że tam w ogóle z Bogiem się nie liczy, że do kościoła nie chodzi, że może nawet tam, mniejsza z tym, ja zrobię tak, jak czuję, to przecież ja też chyba jestem wierzący i przecież Bóg by mnie chyba ostrzegł, jakby, no właśnie cię ostrzegał, jest Biblia, która ostrzega przed czymś takim. I jak się wpakujemy w coś takiego, wejdziemy w taką spółkę, to co wtedy? To co wtedy? To dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg się od nas nie odwróci i nie porzuci swojego ludu, nawet jeżeli popełni taki błąd. Bo historia właśnie Izraela, który zapragnął króla, świadczy o tym, że Bóg nie odwróci się od swojego ludu, dlatego że ten lud popełnił błąd. Nam się czasem wydaje, że już wtedy nie ma szansy dla nas. No wpakowałem się, jeszcze sobie potem poczytam, jeszcze mi jakiś usłużny brat czy siostra powie, a mnie mówiłem, nie mówiłem, a po co się pakowałeś? I to już nas przytłacza, przygniata, ten nas okłamuje, teraz je tego, po co mi to było, po co mi to było? I można się załamać. Ale nasza historia dzisiaj mówi, że Bóg nie jest taki jak człowiek. I Bóg obiecuje, że dalej będzie w nas prowadził, że byśmy czasem nie zwrócili się ku nicości, żebyśmy już nie poszli tak, wiecie, już na całego w zło, żebyśmy powiedzieli, a już zrobiłem ten błąd, to teraz już w ogóle oddalę się od Kościoła, oddalę się od Boga, już pakowałem się, to już nie ma innego wyjścia. Jest wyjście. Jest Bóg, dobry Bóg, który będzie cię dalej prowadził, który cię nie zostawi, który nie powie, wpakowałeś się, to sobie radź teraz sam. Nie, on w swojej łasce dalej cię będzie prowadził. Inna sytuacja. Biblia mówi o tym, żeby ludzie wierzący nie wchodzili w związki małżeńskie z ludźmi niewierzącymi. Nie, chyba nie muszę tutaj cytować. Bóg wyraźnie i w Torze o tym mówił, i przez proroków o tym mówił, i w Nowym Testamencie mamy tę samą naukę, żeby nie wiązać się, nie wychodzić za mąż, nie żenić się z osobą, która nie jest w Chrystusie. Bo to będzie problem, będzie ciężkie życie, nie będzie jedności, będzie rozdźwięk, będzie trudno, bardzo często będzie trudno. Tak mówił Bóg, ale młodzi wierzący mają swoje, no nie? Mają, oni wiedzą lepiej, że to tam dotyczyło tych tylko Izraelitów, a my przecież teraz, no, nie wolno w ogóle kimkolwiek powiedzieć, że jest niewierzący dzisiaj. Weź komuś powiedzieć, że jest niewierzący, już go obraził zaraz. No, więc on jest tylko inaczej wierzący. I tak mówią, a Bóg przecież wie, no widzę, że tu no żaden chłopak się, no żaden z tych wierzących się mną nie interesuje. A tamten chodzi za mną i tak się kręci przy mnie. To ja go, jak on tak za mną chodzi, to ja go do Chrystusa kiedyś przyprowadzę. Nie? Albo coś tam, no różnie sobie młodzi ludzie tłumaczą. Łudzą się, mają takie jakieś swoje przekonania, że się uda. No i wychodzi za mąż, czy się żeni z osobą, która duchowo jest obca. No i co wtedy? Co wtedy robi Bóg z takim człowiekiem? Mówi, to sobie teraz radź. Tak mówi? Otóż nie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że jeżeli ktoś się wpakował, albo nie daj Boże wpakuje w taki związek, żeby nie popadał w rozpacz, nie popadał w jakąś gorycz, że już nie ma nadziei, że już Bóg go nie pobłogosławi, bo on złamał jego słowo, bo on zgrzeszył przeciwko Słowu Bożemu, bo on wzgardził Bogiem, wzgardził jego zasadami. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, oczywiście nie, rozumiemy się dobrze, nie mówię lekceważcie Słowo Boże, róbcie po swojemu, bo chyba tego nie słyszycie dzisiaj, mam nadzieję. Ale jeśli by się coś takiego zdarzyło, byście był tak otumaniony, tak się dał oczarować, tak się dał zwieść, jak ci Izraelici, którym gdzieś im do głowy tego, że to jak będą mieli króla, to będzie wszystko dobrze, to będzie wspaniale. Wtedy będzie tak, to będzie wtedy jak trzeba. Tak i nam się może czasem coś takiego zdarzyć, albo się już zdarzyło. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg nie zostawi takiego wierzącego, który wpakował się w związek z osobą duchowo obcą. Nie zostawi. Będzie, tak jak czytamy tutaj w tej historii, będzie dalej ich prowadził. Nie porzuci swojego ludu, nie porzuci swojego dziecka. Nie porzuci, jeśli nawet to dziecko jego poszło w świat, nawet jeśli to jego dziecko związało się z kimś niewierzącym, on nie porzuci, nie zostawi. Jeszcze inna sytuacja. Bóg, kiedy nas powołuje, to powołuje nas w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym środowisku i daje nam jakąś służbę do pełnienia, jakąś rolę w Kościele. On chce nas używać dla swojej chwały. Chce, żebyśmy pracowali dla Niego, żebyśmy byli użyteczni dla innych wierzących. Każdego powołuje, daje mu jakąś rolę w Kościele. Mamy w Biblii dużo na ten temat. Wyznacza różne zadania, różne role. I każdy wierzący szybko, normalnie powinien szybko znaleźć swoje miejsce, znaleźć swoje powołanie, odkryć swoje powołanie i to powołanie realizować. Ale może być tak, że przyjdzie jakaś taka myśl, jakaś taka pokusa, że to moje powołanie jest takie marne. A tamci to teraz w telewizji będą, tak służą Bogu. Tamci to się liczą to, co oni robią. To, co oni robią, jest ważne. A my. I może być tak, że się damy zwieść, że zostawimy to swoje miejsce, tę swoją służbę, to swoje zadanie, które Bóg nam wyznaczył, tę małą działeczkę, którą mamy pielęgnować w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym zborze, w naszym skromnym środowisku i gdzieś popędzimy nie wiadomo gdzie, popędzimy tam, gdzie światła, gdzie dymy, gdzie rozgłos, bo tam można mieć większy wpływ, bo tam można mieć popularność. No i może się tak zdarzyć, że w jakimś momencie zobaczymy, że popełniliśmy błąd, że zostawiliśmy miejsce, które było nasze i poleźliśmy miejsce, które nie jest nasze, które nie jest dla nas, które nie jest wolą Bożą dla nas, bo każdy ma swoje miejsce w Kościele, swoją rolę do spełnienia. I co wtedy? I Bóg powie, zostawiłeś swoje miejsce, to sobie racz teraz, człowieku? Otóż chcę wam dzisiaj powiedzieć nie. Że nawet jeżeli taki błąd popełnimy, nawet gdzieś się zapędzimy, polecimy, bo nam zapachnie coś innego, bo wzgardzimy tym miejscem, skromnym miejscem, skromną rolą, jaką Bóg nam wyznaczył w Kościele, to Bóg nie jest taki, żeby miał nas zostawić. Bóg będzie, On chce nas dalej prowadzić, tylko jak mówił prorok, nie odwracajcie się od Boga, tylko z sercem lgnijcie do Niego dalej. Nawet jeżeli masz w sercu jakąś nostalgię, że zostawiłeś miejsce, w którym byłeś szczęśliwy, w którym służyłeś Bogu i teraz jesteś na jakimś bezdrożu, nie idź w nicość, nie idź w marność, nie porzucaj tej myśli, że Bóg dalej może cię używać, bo On chce cię dalej używać. On znajdzie sposób, żeby cię z powrotem wprowadzić do miejsca, które będzie zgodne z Jego wolą. Jest w Słowie Bożym takie piękne sformułowanie, 2 Tymoteusza 2,13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Nasz Bóg jest stały w swoich postanowieniach, w swojej miłości, w swojej życzliwości do nas. On nie jest taki jak człowiek. I nawet jeżeli my gdzieś zdryfujemy, pobłądzimy, zapędzimy się gdzieś, opuścimy miejsce, które On nam wyznaczył, On pozostaje na swoim stanowisku. On dalej jest wierny temu, co powiedział, temu, co obiecał. I skoro Bóg jest taki, to i Samuel chciał być taki. Jeśli Bóg jest taki, to i my powinniśmy być tacy w stosunku do innych. Bo nam się też zdarza, że ktoś nami wzgardzi, że ktoś nas opuści, że ktoś nas zdradzi w małżeństwie, że ktoś zawiedzie nas bardzo i zrobi się nam przykro z tego powodu. Ale powinniśmy wziąć dzisiaj przykład z naszego Boga, który nie jest taki jak człowiek i który nie odwraca się i nie porzuca swojego ludu. Bądźmy naśladowcami Boga, jak wzywa nas Słowo Boże. Chciałbym na koniec tego naszego rozważania podkreślić mocno to, dlaczego Bóg w stosunku do nas jest taki stały i nas tak nie przekreśla. Otóż podstawowym powodem, dla którego tak jest, jest osoba Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, który nas przyjął, który nas pojednał z Bogiem, który załatwił wszystkie nasze długi, z powodu którego zostaliśmy usynowieni, jesteśmy własnością Boga. I to jest właśnie wspaniała myśl, wspaniała prawda, że jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to należysz do Boga, tak jak Izrael należał do Boga, był tym narodem wybranym i nawet jak pobłądził, jak wzgardził Bogiem, to Bóg ze względu na swoje imię nie zostawił swojego ludu, tylko dalej prowadził. I teraz dzisiaj jest tak, że jeśli jesteś chrześcijaninem, jeżeli uwierzyłaś w Jezusa Chrystusa, jeżeli przeżyłeś nowo narodzenie, to jesteś własnością Pana, należysz do Niego i niezależnie od tego, na ile zbłądzisz, na ile zejdziesz, na ile poślesz zły sygnał w stronę Boga, że Nim wzgardzisz, On cię nie zostawi, On cię nie porzuci. Nawet gdy ty nie dochowasz wierności, On pozostaje wierny. Oczywiście mówimy, nie porzucajmy drogi Bożej. Oczywiście mówimy, trzymajmy się Słowa Bożego. Bądźmy wierni Panu, kochajmy Go ponad wszystko. To mówimy, ale gdyby się komuś noga powinęła, gdyby ktoś zgrzeszył, gdyby ktoś zszedł z właściwej drogi, chciałem to dzisiaj powiedzieć, czy teraz przy śpiewie ptaków, że mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa. On jest ubłaganiem za nasze grzechy. W Jezusie Chrystusie Bóg wszystkie nasze grzechy może nam przebaczyć. On nas nie porzuci, On nas nie zostawi, tak jak my Jego zostawiamy czasem. On dalej będzie nas prowadził. I chciałbym, żebyśmy tak mocno teraz pomyśleli i wyrazili wdzięczność Bogu za Jezusa Chrystusa, który jest gwarancją tego, że Bóg zachowa życzliwość dla nas pomimo naszych grzechów. W drugim liście do Koryntian w 1 rozdziale czytamy, bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jezusowi Chrystusowi, żaden chrześcijanin, który pobłądził, zszedł z Bożej drogi, wzgardził przez swoje postępowanie, wzgardził Słowem Bożym i Bogiem, nie musi się załamywać, nie musi popadać w rozpacz, nie powinien iść w żadną nicość, tylko uwierzyć, że Bóg przywróci go z powrotem do tego poziomu, na którym był, że Bóg mu przebaczy, że Bóg go dalej będzie prowadził. To jest wielka, błogosławiona myśl. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali i podziękowali Bogu. Bo gdyby było inaczej, to byśmy musieli ciągle drżeć, żeby tylko nie popełnić błędu, bo jak popełniłem błąd, to w łeb i koniec. I już nie ma nadziei. Żebyśmy podziękowali Bogu, że życie chrześcijanina to nie jest chodzenie od kreski do kreski w jakiejś takiej obawie, żeby tylko się nie wychylić, żeby nie popełnić błędu, bo inaczej przepadamy na wieki. Chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za Jezusa Chrystusa, który jest naszym pasterzem, który się troszczy o nas, który nas kocha, który stawia się za nami przed Ojcem, który przebacza nam wszystkie nasze grzechy, żebyśmy Go wywyższyli teraz, uwielbili, że wszystkie te obietnice, jakie znajdujemy w Biblii, w Jezusie Chrystusie, są na tak dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I żebyśmy dzisiaj z całego serca Panu za to podziękowali, uwielbili Go, że jest nadzieja dla nas, że jest nadzieja dla tych, którzy pobłądzili, którzy może są teraz w takim procesie drżenia serca, czy Bóg jeszcze im przybaczy, czy Bóg jeszcze będzie chciał ich dalej prowadzić, czy Bóg da jeszcze im znowu służbę, czy Bóg jeszcze odbuduje ich związek, albo czy dalej jeszcze będzie ich błogosławił w życiu. Żebyśmy też pomodlili się o takie osoby, żeby Słowo Boże, żeby to przekonanie, które dzisiaj odkrywamy w Słowie Bożym na podstawie historii Izraela, który zapragnął króla i popełnił błąd z tego tytułu, żeby na podstawie tej historii w nas też ta myśl ożyła i uspokoiła nas i pozwoliła nam podnieść głowę i czcić Pana Jezusa. Będziemy się modlić wspólnie razem, bo nie mamy niestety takich warunków, żeby pojedyncze modlitwy wznosić, ale wspólnie razem. A gdy będziemy się modlić, Piotr i Estera zaśpiewają pieśń, która też zbuduje nasze serca, która potwierdzi nam tę wielką, błogosławioną prawdę, że Jezus Chrystus jest dla nas zapewnieniem, że się nic nie kończy, jeżeli nawet popełnimy błąd, że nic nie przepada, bo On jest dobry, bo On jest wspaniałomyślny dla nas. Chwała Ci, Panie Jezu. Wywyższamy Cię dzisiaj.